Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W sobotę 14 lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę aktualności, w tym komentarz ojca Dawida Jegera na temat szans watykańsko-izraelskich negocjacji ekonomicznych oraz informacja o podjęciu przez Watykan inicjatywy na rzecz zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych. Następnie w ramach cyklu Wobec Islamu ojciec Adam Wąs przedstawi nauczanie Jana Pawła II na temat tej religii. Nasz magazyn rozpocznijmy od chwili poezji księdza Jerzego Szymika. Przed mikrofonem autor.
Wiersz bez tytułu. Ile trzeba połamać kwiatów, żeby zrobić pierwszy bukiet? Ile razy trzeba umierać, żeby zacząć żyć? Ile razy trzeba zaczynać, żeby nareszcie skończyć? Ile razy trzeba rozpaczać, żeby się pokryć zielenią? Ile razy trzeba zasypiać, żeby się obudzić po tamtej stronie marzeń? Ile razy trzeba płakać, żeby się łez zebrało na jeden uśmiech? Ile trzeba popełnić zdrad, żeby pojąć, czym jest wierność? Ile par nóg trzeba zniszczyć, żeby się nauczyć fruwać? Ile poronień, żeby się coś narodziło?
Przechodzimy do aktualności.
Pogodny odpoczynek. Tak zgodnie nazywają włoskie media papieskie wakacje w Lorenzago di Cadore w Dolomitach. Dziennikarze mówią o przełamywaniu pewnego stereotypu papieża samotnika, bowiem Benedykt XVI często i chętnie nawiązuje spontaniczne kontakty z napotykanymi ludźmi. Dobre samopoczucie Ojca Świętego potwierdza rzecznik miejscowego biskupa, ksiądz Giuseppe Bratti, cytowany przez agencję. Lektura, studium, modlitwa, gra na pianinie, a po południu spacer po malowniczej okolicy – tak mniej więcej wygląda dzień papieskich wakacji. Wczoraj Benedykt XVI odwiedził niedaleką kolonię letnią dla dzieci zorganizowaną przez jezuitów z Gorycji. Jutro w południe natomiast spotka się koło zamku Mirabello z wiernymi na niedzielnej modlitwie Anioł Pański.
Ojciec Święty mianował podsekretarzem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych prałata Marcello Bartolucciego. Jest on Włochem i do tej pory pracował również w tej dykasterii.
Porozumienie ekonomiczne między Stolicą Apostolską a Izraelem jest możliwe do osiągnięcia, choć wymaga jeszcze negocjacji, powiedział naszej rozgłośni ojciec Dawid Jeger z franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej. Skomentował on spotkanie Watykańsko-Izraelskiej Komisji Roboczej, które odbyło się w środę w Jerozolimie.
Celem negocjacji z punktu widzenia Kościoła katolickiego jest otrzymanie potwierdzenia praw posiadanych już przez Kościół na terytorium izraelskim w chwili utworzenia współczesnego państwa Izrael w 1948 roku. Prawa te, będące przedmiotem wypracowywanego obecnie porozumienia, dotyczą zabezpieczenia własności Kościoła katolickiego, począwszy oczywiście od miejsc świętych. Porozumienie dotyczy też jednak ulg podatkowych zapewnionych Kościołowi w chwili utworzenia tego państwa na mocy wcześniejszych traktatów czy postanowień. Kiedy nawiązywano stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Izraelem, zawarte w roku 1994, uzgodniono podpisanie najpierw porozumienia zasadniczego z roku 1993. Następnie miano przystąpić do zawarcia serii porozumień szczegółowych.
Po okresie trudności w negocjacjach spotkania Komisji Dwustronnej odbywają się obecnie regularnie. Czy można mówić o ich nowej, konstruktywnej atmosferze?
O ile nam wiadomo, negocjacje same w sobie nie są bardzo problematyczne ze względów wewnętrznych. Moim zdaniem zawarcie porozumienia jest na pewno możliwe. Problemy, jakie zaistniały, dotyczyły jedynie możliwości spotkania się. Przez długie okresy trudno było nawet ustalić terminy spotkań. Kiedy udało się te terminy w mniejszych czy większych odstępach wyznaczyć, negocjacje zawsze toczyły się raczej dobrze. Chodzi w nich o sprawy bardzo złożone. Decyzje można podjąć dopiero po wielu godzinach wytrwałych negocjacji.
Obie strony spotkają się znowu 3 września. Czy podpisanie negocjowanego obecnie porozumienia ekonomicznego otworzy nowe możliwości?
Kiedy porozumienie zostanie osiągnięte, stała dwustronna komisja robocza będzie mogła kontynuować rozmowy o dalszych punktach programu jej prac. Tak zwane porozumienie ekonomiczne, jak również porozumienie o osobowości prawnej instytucji kościelnych stanowią tylko konieczne dopełnienie porozumienia zasadniczego. Porozumienie zasadnicze przewiduje dalsze negocjacje do przeprowadzenia zaraz po osiągnięciu tak zwanego porozumienia ekonomicznego.
O znaczeniu ostatniego spotkania Watykańsko-Izraelskiej Komisji Roboczej w Jerozolimie mówił ojciec Dawid Jäger. Jest on izraelskim Żydem, który przyjął chrześcijaństwo w dorosłym wieku. Będąc rzecznikiem franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej, uczestniczy ze strony kościelnej w rozmowach między Izraelem a Stolicą Apostolską. Wykłada też prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. Watykan może być wkrótce pierwszym państwem świata z neutralną emisją gazów cieplarnianych. Ma się do tego przyczynić umieszczenie paneli słonecznych na auli Pawła VI oraz porozumienie o zasadzeniu kilkuset hektarów lasu. O konkretnych planach poinformowała amerykańska organizacja Planktos, która wspólnie z węgierską filią Klimafa zajmuje się rekultywacją zniszczonych obszarów, mówi dyrektor wykonawczy Klimafa Raz George.
W imieniu Watykanu będziemy sadzić nowy las. Wyrażamy uznanie Stolicy Apostolskiej za to, że jest liderem w informowaniu świata, iż projekty ekologiczne można realizować.
Porozumienie sfinalizowano 5 lipca. Stolica Apostolska wyraziła zgodę na utworzenie w Europie Watykańskiego Lasu Klimatycznego. Nazwana tak zostanie część ponad 100-hektarowego areału w węgierskim Parku Narodowym Bük. Jego dokładny obszar obliczony zostanie na podstawie watykańskiego wskaźnika zużycia energii za rok 2007. Mająca swą siedzibę w Budapeszcie organizacja Klimafa w realizacji projektu współpracuje z węgierskim rządem, tamtejszą Akademią Nauk i Zarządem Parków Narodowych. Stronę watykańską na ceremonii przyjęcia propozycji reprezentował kardynał Paul Pupar. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury podkreślił, że tym samym Watykan wnosi swój wkład w zmniejszenie zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla zagrażającego przyszłości planety.
Jak stwierdził niedawno ojciec święty Benedykt XVI, wspólnota międzynarodowa winna szanować i popierać kulturę zieleni odnoszącą się do wartości etycznych. Tak więc ochrona środowiska nie jest sprawą polityczną. Nie wystarczy tu poświęcenie grupy ludzi. Trzeba promować i popierać nową kulturę i nowy styl życia, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z wymogów środowiska, troszczy się o nie i go strzeże.
Zdaniem dyrektora George'a watykańskie starania o wykorzystanie energii słonecznej oraz patronat nad lasem neutralizującym emisję gazów świadczą o zdecydowanym zaangażowaniu w ochronę środowiska. Ukazują też, że rekultywacja zniszczonych obszarów wpisuje się w kulturę życia.
O komentarz w sprawie tej inicjatywy poprosiliśmy także podsekretarza Papieskiej Rady do Spraw Kultury, prałata José Sancheza de Toca i Alameda.
Każde przedsiębiorstwo, każde państwo i każda rodzina emitują zanieczyszczenia spowodowane korzystaniem z energii nieodnawialnej. Mamy dwa sposoby zrównoważenia tych wyziewów. Albo się zanieczyszcza, konsumując mniej energii, albo robi się dobry uczynek dla zniwelowania emisji szkodliwych substancji, na przykład sadząc drzewa. Dotacja, którą otrzymała Papieska Rada do Spraw Kultury od firmy Klimafa, należy do tej drugiej grupy. Oznacza to, że w imieniu Watykanu zostanie posadzonych w węgierskim Parku Narodowym blisko 7 tysięcy hektarów lasu. Te drzewa zmniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. W ten sposób Watykan chce choćby w niewielkim stopniu przyczynić się do zwalczania globalnego zanieczyszczenia Ziemi i poprawy warunków życia na planecie, którą Bóg dał ludziom, aby byli sługami stworzenia, a nie jego panami.
Czy można powiedzieć, że Watykan jest pierwszym państwem świata, które zniwelowało emisję dwutlenku węgla?
Tak, można powiedzieć, choć trochę może przesadzając, że państwo watykańskie staje się w ten sposób pierwszym państwem o neutralnej emisji gazów cieplarnianych, to znaczy takim, które całkowicie zniwelowało własną emisję zanieczyszczeń.
Dlaczego mowa o przesadzie?
Ponieważ Watykan jest państwem sui generis. Jego emisja zanieczyszczeń jest w rzeczywistości bardzo mała, praktycznie nieistotna. Nie ma tu przedsiębiorstw ani wielkich urządzeń przemysłowych emitujących zanieczyszczenia.
Tym niemniej może to być przykład do naśladowania.
Tak, może to być przykład. W ten sposób pragniemy zachęcić także rodziny, czemu nie, również parafie i wspólnoty, do powszechnego zaangażowania w kierunku ochrony przyrody.
Skąd wzięła się ta dotacja?
Wzięła się z inicjatywy tej firmy, która ze swej strony chciała przekazać dotację Watykanowi. W pewnym sensie oznacza to adopcję lasu. Co więcej, chodzi o rekultywację lasu w obrębie Parku Narodowego. Im więcej jest drzew, tym mniej dwutlenku węgla w atmosferze. Kardynał Poupart podczas przekazania dotacji powiedział, że nie chodzi tu o jakiś akt polityczny, ale o sprawę etyczną i kulturową, gdyż dotyczy ona głównie obowiązku szacunku, jaki ludzie winni mieć wobec planety Ziemi jako Bożego dzieła. Z drugiej strony jest to kwestia kulturowa, ponieważ nie chodzi o mało ważne działanie w pojedynkę, ale o zmianę stylu życia poprzez rezygnację z konsumizmu, który z niebywałą zachłannością niszczy nasz glob.
Mówił podsekretarz papieskiej Rady do Spraw Kultury, prałat José Sánchez de Toca y Alameda.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w nauczaniu Jana Pawła II. W pontyfikacie Jana Pawła II dialog międzyreligijny zajmował miejsce wyjątkowe. Polski papież, w większym stopniu niż którykolwiek z jego poprzedników, urzeczywistniał dialogowe relacje z muzułmanami. Podstawą jego zaangażowania w dialog międzyreligijny była wierność wskazaniom Soboru Watykańskiego II. Jan Paweł II bardzo często odwoływał się do deklaracji Nostra Aetate, której nie oddzielał on od innych dokumentów soborowych stanowiących jej podstawę teologiczną. Jan Paweł II z wielkim szacunkiem odnosił się do duchowego dziedzictwa muzułmanów. Dawał temu wyraz, podejmując ich w Watykanie oraz w czasie swoich pielgrzymek do krajów muzułmańskich. Papież zwracał się do wyznawców islamu jak do braci i sióstr w wierze, którzy w duchu Abrahama czczą jednego Boga. W swoich wypowiedziach podkreślał wspólne obu tradycjom elementy doktrynalne, do których zaliczał wiarę i oddawanie czci temu samemu Bogu, posłuszeństwo Bożej woli, przygotowanie się na sąd ostateczny, wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne. Prawdy te z kolei stanowią podstawę tych samych wartości i zasad moralnych. Papież nawoływał więc do dawania wspólnego świadectwa, by w ten sposób pomóc innym w poszukiwaniu Boga. Do wspólnych spraw zaliczał zatroskanie o wymiar duchowy człowieka, życie według zasad moralnych i propagowanie wartości duchowych w świecie zagrożonym przez materializm, niesienie pomocy ofiarom kataklizmów i klęsk żywiołowych, wsparcie uchodźców i prześladowanych, zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów politycznych oraz obronę rodziny i ludzkiego życia. Do rangi symbolu urosły spotkanie Jana Pawła z muzułmanami w Kasablance i w meczecie Umajadów w Damaszku. Oba są wydarzeniami bez precedensu. W Maroku najwyższy autorytet Kościoła katolickiego po raz pierwszy w historii został zaproszony przez oficjalne władze muzułmańskiego kraju, by zwrócić się do muzułmańskiego audytorium. W Syrii Jan Paweł II jako pierwszy w dziejach papież odwiedził muzułmańską świątynię. 19 sierpnia 1985 roku, zwracając się do młodzieży muzułmańskiej w Kasablance,
Jan Paweł II mówił o wspólnym dziedzictwie wiary w Boga i wspólnym dawaniu świadectwa o Bogu, o świadczeniu o godności człowieka, o zaangażowaniu młodych w kształtowaniu bardziej ludzkiego świata, o ludzkiej solidarności i rozwiązywaniu problemów politycznych na drodze dialogu, o wolności religijnej i obronie rodziny oraz znaczeniu modlitwy w życiu człowieka. Na zakończenie swego wystąpienia papież wspomniał o istniejących różnicach, ale wezwał, byśmy je z pokorą uznali i w duchu tolerancji uszanowali. Różnicę tę nazwał tajemnicą. 6 maja 2001 roku Jan Paweł II w towarzystwie muftego z Syrii Ahmeda Kaftaro odwiedził wielki meczet Umajadów w Damaszku. To przełomowe wydarzenie porównywane jest do papieskich odwiedzin w rzymskiej synagodze w 1986 roku i jego modlitwy przy ścianie płaczu w Jerozolimie w roku 2000. Odwiedzając meczet Umajadów, Jan Paweł II wygłosił przemówienie, które melchicki arcybiskup Damaszku nazwał orędziem nadziei na dialog. Nawiązując do miejsca spotkania, papież podkreślił znaczenie modlitwy. Powiedział, gdy chrześcijanie i muzułmanie wyrażają w milczeniu szacunek do modlitwy drugiej strony, dają świadectwo tego, co ich jednoczy, nie ukrywając ani nie zaprzeczając temu, co ich dzieli. Jan Paweł II wskazał również na rolę meczetu i kościoła w kształtowaniu tożsamości religijnej i wyraził gorące pragnienie, aby, jak powiedział, muzułmańscy i chrześcijańscy zwierzchnicy religijni i nauczyciele przedstawiali nasze dwie wielkie społeczności religijne jako wspólnoty w pełnym szacunku dialogu, a nigdy jako wspólnoty w konflikcie. Aby młodzi uczyli się dróg poszanowania i porozumienia, aby nie nadużywali religii dla szerzenia lub uzasadnienia nienawiści i przemocy. Kontynuując główną myśl przesłania, Jan Paweł II stwierdził: pragnę żywo, aby dzisiejsze spotkanie w meczecie Umajadów było znakiem naszego zdecydowania dalszego prowadzenia dialogu międzyreligijnego między Kościołem katolickim a islamem. Dialog ten nabrał rozmachu w ostatnich dziesięcioleciach i dzisiaj możemy być wdzięczni za przebytą dotychczas drogę. Wymieniając konkretne formy dialogu, papież stwierdził, że ważne jest, aby muzułmanie i chrześcijanie nadal badali zagadnienia filozoficzne i teologiczne w celu osiągnięcia bardziej obiektywnego i pełniejszego poznania przekonań religijnych drugiej strony. Szczególną formą dialogu międzyreligijnego był dla Jana Pawła dialog życia, o czym przekonywał mówiąc: dialog międzyreligijny jest owocniejszy, gdy rodzi się z doświadczenia codziennego współżycia obok siebie w łonie tej samej wspólnoty i kultury. Swoje przemówienie Jan Paweł II zakończył w Damaszku wielce wymowną modlitwą. Oby serca chrześcijan i muzułmanów mogły zwracać się wzajemnie ku sobie z uczuciami braterstwa i przyjaźni, aby Wszechmogący błogosławił nam pokojem, który jedynie może dać niebo. Jedynemu, miłosiernemu Bogu niech będzie chwała i cześć na wieki. Jan Paweł II był przekonany, że dialog międzyreligijny stanowi narzędzie wzajemnego poznania i pełnego zrozumienia, a w konsekwencji prowadzi do ulepszania i transformacji świata. Muzułmani i chrześcijanie, według Jana Pawła II, nie mogą postrzegać siebie w ekskluzywistycznych kategoriach samowystarczalności. Obie wspólnoty potrzebują siebie na płaszczyźnie ludzkiej i społecznej. Świat natomiast oczekuje od chrześcijan i muzułmanów przykładu wzajemnego przebaczania i prawdziwego oblicza pokoju.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.